Dzisiaj rozmawiamy z Beatą Brokowską o historii i o życiu Balbiny Świtycz-Widackiej, rzeźbiarki i artystki. Beato, przyniosłaś tutaj sporo zdjęć, takich starych, na których jest Balbina Świtycz-Widacka. Opowiedz nam o tym. One są jakoś cyfrowo polepszane, bo to są bardzo dobre fotografie w dobrej jakości.
To są fotografie z lat studiów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Balbina, wówczas Śwityczówna, zaczęła studia w 1923 roku. Już nie była taka bardzo młoda, ale widocznie czekała na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Też chciała zrobić polską maturę i to jej się udało. I dostała się na studia, tak jak mówiłam już wcześniej, już wtedy przyjmowano kobiety, ale jednak należy ciągle do tych pierwszych kobiet.
Widać czyli na tym była zdjęciu. Pionierką.
Tak, widać na tym zdjęciu. Są sami mężczyźni, są tylko trzy kobiety, a mężczyzn jest kilkunastu. Balbina zwana Bajką, bo ona nie znosiła swojego imienia, więc przepraszam z góry, że tak mówię o niej ciągle Balbina, ale prosiła, żeby o niej mówić i tak się podpisywała nawet Bajka. A nawet ukrywała to swoje imię, jak pisała listy lub jakieś pisma, lub podpisywała rzeźby, to tylko dawała pierwszy inicjał B. Świtycz-Widacka. Na tym zdjęciu siedzi koło swojego profesora Konstantego Laszki. Zdjęcie jest czarno-białe. Wydaje mi się, że uczelnia musiała mieć umowę z pismami i tych zdjęć jest bardzo dużo, bo ja przeglądałam bardzo wiele zdjęć z tej uczelni i te zdjęcia się zachowały. No wiadomo, wojna inaczej się obeszła z archiwami w Krakowie niż w innych częściach Polski. Mówię tutaj o II wojnie światowej. I te zdjęcia istnieją, one są w wolnym dostępie. I bardzo dużo nam mówią o tym, jak wyglądało życie studentów. Są też zdjęcia na przykład z pracowni, gdzie oni stoją przy rzeźbach, przy ceramice, przy drewnianych jakichś klockach, z których coś rzeźbią. Widać było, że specjalnie to zdjęcie było robione na potrzeby uczelni, ale też są zdjęcia z przyjęć, czy z jakichś ważnych rocznic. Na przykład Konstanty Laszczka obchodził swoje imieniny i zawsze przychodzili do niego studenci, obsypywali go kwiatami. I tych zdjęć z każdych lat jest sporo i widać, jak zmieniała się moda w ubraniu. Tutaj jeszcze wszyscy są ubrani zupełnie inaczej, tak staroświecko. Na tym zdjęciu już są o wiele bardziej nowocześnie ubrani. Jest o wiele, już lata myślę 30, już bliżej wybuchu wojny. A jeszcze też można jakby sytuować to zdjęcie, bo tutaj widać na ścianie jest rzeźba, którą wyrzeźbił głowa Balbiny Śwityczówny. Sam Laszczka wyrzeźbił swojej uczennicy głowę, zresztą bardzo piękną, z drewna lipowego. Ja długi czas szukałam jej, bo wiem, że on wyrzeźbił zaledwie głowy kilkorga swoich uczniów. Druga jest, którą usytuowałam, jest w Toruniu w muzeum i to jest ojciec Ewy Demarczyk, Leonard Demarczyk, który był niesłychanie zdolnym rzeźbiarzem, ale również przepięknie śpiewał. I Ewa Demarczyk nie ukrywała, że swój głos odziedziczyła po ojcu. Natomiast tę rzeźbę, którą wyrzeźbił Bajce Śwityczównie, odnalazłam w Szczecinie i w zeszłym roku była pokazywana na wystawie. Byłam bardzo szczęśliwa, mogłam pojechać zobaczyć ją na żywo. Także zdjęcie mam jeszcze jedno, które ma bardzo też, myślę, takie symboliczne znaczenie, bo to jest jedno z ostatnich zdjęć profesora Konstantego Laszczki. On zmarł w 1956 roku. Ja to zdjęcie odnalazłam w jednym z pism, ale później też znalazłam je cyfrowe. Widocznie ktoś zeskanował je w internecie, czy też no w jakichś zasobach też internetowych. Dlaczego ono jest symboliczne? Bo z tyłu jest właśnie to popiersie wyrzeźbione przez niego Bajki. Czyli musiała być dla niego też ważną osobą i to, że do siebie pisali przez wiele lat do jego śmierci. Ona była na jego pogrzebie. Wcześniej też wyrzeźbiła jego popiersie, który jest zresztą w Olsztynie w galerii w Kortowie. Także myślę, że to zdjęcie też ma takie symboliczne znaczenie. To był wychowawca bardzo, bardzo wielu polskich rzeźbiarzy i rzeźbiarek, w tym na przykład Olgi Niewskiej, bardzo zdolnej rzeźbiarki, która zmarła w czasie wojny.
Ale to w ogóle ta relacja ich jest też ciekawa, tak? No bo jak oni pisali do siebie listy, czytałaś te listy, tak? Więc to było bardziej właśnie na zasadzie takiej koleżeńskiej, czy właśnie mistrz do ucznia, uczennica do mistrza?
Znam tylko listy z jednej strony, które ona pisała do niego. Nawet zrobiłam w tym roku w marcu, przygotowałam taki wieczór, listy o miłości i rzeźbach.
Ach, proszę.
Które już coś sugerują, gdzie były te listy czytane, gdzie grała też jedna z zaproszonych przeze mnie pani, grała przepięknie na fortepianie. I ja opowiadałam o bajce i o tej relacji. Nawet było pytanie, czy ich połączył jakiś wątek romantyczny. Ja tego nie wiem. Nigdy o tym nie czytałam. Wiem, że bajka, która była osobą całkowitą sierotą, myślę, że odnalazła trochę ojca, być może w Laszce. I miała bardzo z nim naprawdę fantastyczne relacje, bo jeździła do niego, jak już odkryła po wojnie, że on przeżył, jak się cieszyła z tego powodu, że już był w starszym wieku, że udało mu się przeżyć. Jeździła do niego, odwiedzała go, przygotowywała mu różne smakołyki i zawsze się zwracała do niego takim trochę dziwacznym zwrotem. Kochany Psoreńko. Każdy list się zaczynał tymi słowami.
Czyli to była taka relacja koleżeńsko, taka ojcowska nawet, nie?
Ojcowsko, bardziej. Tak. Jakby córka do ojca. Ale bardzo w tym było dużo szacunku, takiej miłości i takiej uznania też sztuki. Uważała, że on był naprawdę fantastycznym mistrzem. On się uczył w Paryżu, był jeszcze miał takie XIX-wieczne tradycje rzeźbiarskie. Niektórzy go za to bardzo krytykowali. No, ale wychował naprawdę kilka pokoleń. Artystów.
To o samej bajce Świty Świdackiej porozmawiamy jeszcze w kolejnym wejściu teraz. Piosenka. Zostańcie z nami.